Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Rok temu w czasie Festiwalu Kultury Leśnej w Gołuchowie miałem zaszczyt i przyjemność poznać niezwykłą osobę. Leśnika seniora, pana Zygmunta Burzyńskiego. Już wtedy prosiłem pana Zygmunta o czas na specjalny wywiad dla naszych słuchaczy, dla Radia Rodzina. Dziś mamy taką okazję, po roku niemalże, spotkaliśmy się w Gołuchowie. Już tydzień wcześniej na konkursie bajarzy z Leśnej Polany, którego to wydarzenia pan Zygmunt był specjalnym, honorowym gościem. Dziś ponownie jest pan Zygmunt w Gołuchowie i korzystam z tej okazji. Dzień dobry, panie Zygmuncie.
Dzień dobry, witam. Na początek szczęść Boże i dalsz Bóg.
Panie Zygmuncie, czy możemy zdemaskować pana wiek?
96 lat z hakiem. Urodziłem się w Moskwie, wychowałem się na ziemi łódzkiej. Pracowałem przez większość życia zawodowego na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, przez krótki okres w Warszawie, a ostatnio na emeryturę przeszedłem Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, bo tam aktualnie na tamtym terenie mieszkam.
Panie Zygmuncie, czy moglibyśmy dzisiejszego dnia porozmawiać o tych czasach zamierzchłych, dawnych? O tym, jak pan dorastał, dojrzewał do decyzji zostania leśnikiem, związania się z tą kulturą, kulturą leśną.
Przed wojną mieszkaliśmy, po przyjeździe z Moskwy, mieszkaliśmy z rodziną w Pabianicach. W niedalekiej odległości były lasy w Poleszynie. To jest teren dzisiejszego Narodowiska Kolumna. Tam często jeździłem rowerem, właśnie poprzez przyjaźń, przez mojego kuzyna, którego rodzina przyjaźniła się z aktualnym leśniczym. Jeździłem tam często, nawet wakacje tam żeśmy spędzali. To było leśnictwo Poleszyn, leśniczy wtedy się nazywał Jan Czerkosz. Te lasy były prywatne lasy szwajcarskie. Mieszkałem w Pabianicach, chodziłem tam do gimnazjum matematyczno-przyrodniczego. Niestety wojna w 1939 roku przerwała naszą naukę, ponieważ ciotka moja nie została wywieziona, bo mój zarówno ojciec, jak i jego bracia musieli służyć w armii carskiej przez wiele lat. Niektórzy położyli tam głowę, zostali. Moja ciotka mogła pozostać w Polsce. Przyrodnia siostra mojego ojca, ona była nauczycielką języka niemieckiego w Łodzi, ona dała mi początki tego języka. Już w gimnazjum, kiedy zacząłem uczyć się w gimnazjum, już pisałem gotykiem. Ten język mi się bardzo przydał, bo w czasie wojny, wiadomo, okupacja niemiecka i po kilku latach pracy w różnych miejscach jako robotnik, nierobotnik, dostałem się do pracy w tak zwanym Forstamcie Sędziowice in Lubiec. To był urząd leśny wyższego rzędu niż nadleśnictwo, powiedzmy dzisiejsze, które mieściło się w Lubcu. Siedziba była w pałacyku, który dotychczas istnieje, w okolicy Bełchatowa na terenie ziemi łódzkiej. Tam się dostałem do pracy w 1941 roku i tam pracowałem do chwili ucieczki Niemców. Kazano mnie i innym się pakować, razem wyjeżdżać. No, udało się jakoś uprosić, że zostałem. I po wojnie, zaraz kiedy przyszły władze polskie, parę dni po usiedce Niemców, po przegranej na tych ziemiach łódzkich, bo już w styczniu już Niemców nie było, w końcu stycznia na tamtym terenie, z Dyrekcji Łódzkiej Lasów Państwowych jeździł ktoś, szukał, prawda, chętnych ludzi do pracy. Mnie proponowano pracę w zarządzie lasów, czy w Dyrekcji Lasów w Łodzi. Ja powiedziałem, że chcę być na praktyce, chcę się uczyć. Ale zgłosiłem się do pracy, tam byłem jakiś czas. Potem był apel władz leśnych, które znajdowały się w Łodzi, albowiem wszystkie ministerstwa po wojnie znajdowały się w Łodzi, bo Warszawa była stłuczona. Był apel, żeby się fachowcy zgłaszali. No, ja byłem jeszcze bez wykształcenia żadnego leśnego, ale po tych latach pracy ja się zgłosiłem na ten apel, na wyjazd na teren ówczesnej dyrekcji wrocławskiej. Miałem zamiar uzupełnić wykształcenie ogólne, no ale nadleśniczy, który nie za bardzo miał pomocników, bo ludzie wtedy w większości byli bez żadnego wykształcenia. Ich zaletą było tylko to, że byli członkami PPR, mieli karabiny tak jak ja i zaświadczenie w języku polskim, rosyjskim i więcej nic. Więc nadleśniczemu zależało, żebym został jeszcze, otworzą szkoły leśne, pójdzie pan wtedy. No i faktycznie, kiedy w jesieni w 1945 roku powstawały szkoły leśne, ja się zgłosiłem, dostałem skierowanie do Brynka i w tym Brynku byłem To było gimnazjum leśne, bo przecież nie było ludzi. Polacy byli wymordowani zarówno przez Sowietów, jak i przez Niemców, więc nie było ludzi w ogóle wykształconych. O wyższym kształceniu to bardzo rzadko kto tam był, natomiast po średnim też było ludzi niewielu. Wobec tego stworzono gimnazja. Pierwsze gimnazja leśne były właśnie w Brynku i w Goraju. Obchodziliśmy niedawno 70-lecie. Dzielono tych ludzi, którzy, bo to były zasadniczo 3-letnie gimnazja, tych, którzy mieli jakiś tam zasób wiedzy już gimnazjum, czy oprócz tego powiedzmy jakąś praktykę leśną, ci dostali się na skrócony okres, na okres 2 lat. I ja w 1947 roku wyszedłem z tej szkoły. Parę lat później nauczyciele z Brynka, ale nie tylko z Brynka, ale z innych szkół byli dyskryminowani. Między innymi zamknięto w ten sposób zasłużoną szkołę leśną w Margoninie, która również była za czasów dawnych, dawnych, jeszcze przed wojną. Ten Brynek się ostał, tak jak niektóre szkoły, ale nauczyciele byli dyskryminowani, przenoszeni gdzie indziej. I myśmy na jednym ze zjazdów kilka lat potem, po tym gdzieś w latach 50., staraniem absolwentów pierwszego rocznika myśmy doprowadzili do całkowitej rehabilitacji tych nauczycieli, przede wszystkim dyrektora Stanisława Murawskiego i Edera, który był moim wychowawcą. Henryk Eder był wspaniałym człowiekiem. Tych ludzi, którzy tworzyli ten Brynek, a którzy przenieśli etos pracy i umiłowania ojczyzny, przynieśli ze wschodu, bo oni byli w szkole rolniczo-leśnej na wschodzie, która to szkoła w tej chwili znajduje się na terenie dzisiejszej Białorusi. Przecież ten etos, a również skrypty, bo przecież nie było książek żadnych, nic. Po skończeniu Brynka myśmy dostawali od razu skierowania na praktyki. Byłem na praktyce w nadleśnictwie Nowy Targ. Bardzo sobie cenię tych ludzi, u których byłem wtedy, zwłaszcza nadleśniczego inżyniera Czesława Madejskiego, był dla mnie jak ojcem. W trakcie pobytu w nadleśnictwie byłem skierowany z grupą ludzi, robotników na ziemię zachodnie, na przykład na pół roku, z grupą 50 robotników z gór. Byliśmy na usuwaniu tam cięć poniemieckich. To były tak zwane wojskowe cięcia, które się tnie wysoko, prawda, jako zapora dla przeciwników. No i potem powierzono mi tam też pełnienie obowiązków leśniczego. Po powrocie z tej delegacji otrzymaliśmy, u nas było takie jak ja, było nas 4 czy 5. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, przydział pary butów, bo buty to były wtedy rarytasem. Niestety te buty do mnie nie dotarły do dzisiejszego dnia. Przydział tych butów oraz nominację na podleśnicze, PO-leśnicze. Ja dostałem nominację do nadleśnictwa Myślenice, które to nadleśnictwo było w później utworzonym rejonie Lasów Państwowych Zakopanem. Było to biednie zarówno na praktyce w Nowym Targu, gdzie się spało niejednokrotnie na podłodze u Gajowego, ale jednocześnie jak się było w nadleśnictwie, to się siedziało razem z nadleśniczym, z jego rodziną, czy z inspektorem, czy grało się na pianinie, bo tą umiejętność posiadałem. Było się w tak zwanym towarzystwie, prawda? No i wtedy się nie głodowało, nie biedowało się. Wspominam dzisiaj te czasy nowotarskie, że szło się górami nieraz jedną noc do Nowego Targu, dlatego że przyjechał dyrektor czy wicedyrektor z dyrekcji krakowskiej namawiać nas do przystąpienia do partii. Myśmy przyszli wszyscy z góralami stamtąd przez całą noc, ale nikt z nas się do partii nie zapisał i wróciliśmy następną noc z powrotem. Szło się po drodze, byliśmy głodni, piło się rzętyce gdzieś tam w szałasie góralskim, prawda? Po drodze idąc. Takie to było życie wtedy. Spało się na rzeczywiście na podłodze, nie oglądał się człowiek, czy ile dostanie tych pieniędzy, które zresztą na nic prawie nie wystarczały. Później, kiedy pracowałem już ten PO leśniczy, podleśniczy, też zdarzyły się tam w Naleśnictwie pewne takie rzeczy, mianowicie były aresztowania, zwolnienia kierowników nadleśnictwa. Były to czasy po roku 1948, które zresztą były dalej niespokojne. W lesie byli jeszcze tak zwani leśni, jak to nazywali, szałapatek, nie szałapatek, ogień. Zresztą na terenie nowotarskim spotkałem się z grupą ognia w lesie. Także to w ten sposób wyglądało. Potem, ponieważ zaproponowano mi po jakimś czasie, przyjechał dyrektor z rejonu, na chwilę, kolego, pójdziecie na miesiąc, na dwa do nadleśnictwa, bo nie ma tego, nie ma tego. I tak utknąłem, ale zacząłem się wtedy czegoś uczyć. Po kolei zostawałem sekretarzem nadleśnictwa leśniczym, administracyjnym, potem zastępcą nadleśniczego, adiunktem. Były szkolenia dla ludzi tam wybranych i mnie skierowano też na taki kurs i zostałem potem kierownikiem biura głównym księgowym. Nie ukończyłem studiów, ponieważ tak się złożyło, że rozleciało się moje małżeństwo. Ja byłem sam zaadoptowaną dziewczynką, bo nie mieliśmy dzieci, zaadoptowaną dziewczynką z moją mamą, więc zaczynałem, no ale musiałem rezygnować, bo ważniejsze było życie, prawda, czyjejś matki, która miała, przeszła dwa zawały, też przeszła zresztą w Rosji całe życie, prawda.
Panie Zygmuncie, gdybyśmy właśnie jeszcze cofnęli się do tego czasu, Moskwa. Dlaczego w Moskwie pan się rodził i ten powrót do Polski?
Dlaczego urodziłem się w Moskwie? Mianowicie moja mama pochodziła też z rodziny polskiej, nazywała się Terlecka z domu. Oni mieszkali na Białorusi, tam mieli tam jakiś folwark, nawet Polacy tam dużo stanowili. Polacy byli przecież elitą, nie tylko Białorusi, ale i w Rosji, w Azji. Do dzisiaj wspominają w niektórych audycjach Polaków, którzy tworzyli Irkus, nie Irkus. To tak, na tej samej zasadzie mama tam była, mama się urodziła za Witebskiem. Babcia się urodziła na Łotwie, natomiast mój ojciec pochodził tutaj z Łódzkiego. Tam jego rodzina posiadała dwa majątki w okolicy dzisiejszych Brzeźni. Tam jest jeszcze wspomnienie na cmentarzu w Dmosinie Burzyńskich. Są tam jeszcze kolumna taka wspominająca moich przodków, pradziadków i płyta nagrobna. Mieli dwa majątki na tym terenie. No oczywiście ich nie ma, bo przyszła reforma rolna. I mój ojciec wraz z jego braćmi, na pewno to była robota, tak jak i Niemcy robili, tak i robili Rosjanie, żeby niszczyć inteligencję, bo wiadomo, że walczy nieraz lud, walczą robotnicy, ale ktoś musi im przewodzić. Żeby niszczyć inteligencję, powołali kilku braci mojego ojca, kilku braci do armii carskiej i oni byli w Rosji. I kiedy rewolucja wybuchła, prawda, kiedy już był luz jakiś tam, i ojciec mu wrócił, poznał tą rodzinę polską, w tym moją mamę, bo oni się pobrali, stąd mieszkali potem w Moskwie, dlatego że rewolucja, jest to prawda, to co moja mama i moja babcia mi opowiadały, że ludzi żywcem palono, obwiązywano słomą, palono i tak dalej, więc wiadomo, że jeżeli ktoś coś posiadał, to łatwiej było schować się w dużym mieście niż w majątku gdzieś tam w jakiejś wsi, bo ludzie byli różni. W ten sposób to było i wtedy ojciec, poprzez to, że miejsce jego urodzenia było właśnie tu w Łódzkim, miał prawo tu przyjechać i dostał zezwolenie dla siebie, dla swojej żony i dla mnie, jeszcze małego w pieluszkach, z tym, że rodzice nie czekali, aż będę chodził czy nie chodził, dlatego że no, u Rosjan dziś jest zaświadczenie, zwolnienie jutro nie ma. Także dostali miejsce w wagonie towarowym i tak jechaliśmy kilka miesięcy do Polski. Ale chcę powiedzieć, że moja mama nie chodziła do żadnej polskiej szkoły. Notabene teraz parę lat temu, jak byłem w Petersburgu, jak zwiedzałem, powiedziałem, że chodzę śladami swoich przodków. Więc muszę powiedzieć, że moja mama jest absolwentką takiego Instytutu Położniczego, to się nazywał Instytut Położniczy Carowej Marii. Carowa Maria to założyła. Podobno jak teraz, jak byłem właśnie w Rosji, to mi mówią, że ten instytut jest. Moja mama nie chodziła do żadnej polskiej szkoły, do żadnej. Uczyła się w domu, jakiś nauczyciel tam pomagał. Mówiła pięknym językiem literackim po polsku. Ja napisałem tu na Bajarzy, napisałem na Święto Polskie Niezapominajki taki utwór, nazwałem to utworem, wierszem pisany, w którym piszę tam na to Święto Niezapominajki. No nie będę go tutaj cytował, bo na to nie ma czasu. Owszem, mam ten tekst tu ze sobą, ale tam piszę dalej, że gdy ktoś powie, że to nie poezja, lecz nieporadne rymy, ja odpowiem krótko. My się tego nie wstydzimy. Wstydny widzisz tych i słyszysz w telewizji, którzy nie znają dziś polszczyzny. Słowo Polska małą literą piszą, tylko i wyłącznie i łaukanie. Słyszę i dalej nawiązałem do wspomnień o Andrzeju Zalewskim, z którym miałem możliwość przed jego śmiercią kilka miesięcy rozmawiać.
Panie Zygmuncie, wspominał Pan już o latach powojennych, ale chciałbym, żebyśmy się troszkę cofnęli. W jaki sposób przeżywał Pan jako młody chłopak trudny czas okupacji niemieckiej?
Muszę wspomnieć może tą pracę w czasie wojny, że byłem pierwszym Polakiem przyjęty. To byli Reichsdeutsche, jeśli ktoś wie, rozróżnia, prawda, rodzaje, jak to było. To byli ci, którzy przyjechali z Niemiec, to byli Reichsdeutsche. Był jeden Volksdeutsch, który gorzej mówił niż ja. Ten Volksdeutsch pochodził z Wielkopolski, nazywał się Jan Dolla, zmienił na Johann Dolla. Uczył mnie zasad komunizmu, marksizmu. Próbował mnie uczyć, bo kto to był? To był organista, który za przekonania polityczne został wyrzucony z kościoła. On miał możliwość ze względu na to nazwisko, czyli pochodzenie, czy coś, bo Dolla pisał potem przez dwa L. Dolla, tak jak gdyby niemieckie. Był Volksdeutschem, podpisał. No ale była taka sytuacja, że kiedy Volksmeister wyjechał do Niemiec na urlop z rodziną, to w tym pałacyku nikogo nie było z Niemców. To wtedy on zwykle siedział, słuchał radia za granicą. Ja byłem na czatach, patrzyłem, czy ktoś przez most jedzie. Ciekawa rzecz jeszcze, że kiedyś mi Volksmeister kazał przynieść maszynę do pisania. W drodze, w którymś pokoju spotkał mnie ten Dolla, spytał mnie po niemiecku, gdzie to niszę tą maszynę, więc, chociaż nie był moim szefem, ale był Niemcem, więc też miałem obowiązek go słuchać. Ja mówię do Volksmeister, on mi powiedział, ja byłem młody, wtedy nie rozumiałem tego, potem zrozumiałem. On mi powiedział, dajcie nowy, ładny papier i nową, ładną kalkę. Ja to zrobiłem i po kalce Volksmeister był nieostrożny. Przeczytaliśmy, że to był wniosek na tego Dolle, żeby go wysłać do Oświęcimia. Ten wniosek nie wyszedł, bośmy to korespondencję ukradli, potem żeśmy pilnowali. No takie były rzeczy. Ciekawa rzecz, że po wojnie chcieli tam rozstrzelać kogoś w majątku, bo naprzeciwko był majątek, który stanowił łączność razem z tym Lubsem dawniej, ale jak przyszli Niemcy, to rozdzielili, że oddzielnie był majątek duży, a ten Forstamt mieszczący się w tym pałacyku był częścią taką okrojoną. Ale myśmy mieli, utrzymywali się cały czas kontakt, to konie się dostawało stamtąd i tak dalej. Był taki zarządca, nazywał się Stelting. Wracając do tego, jak po tej ucieczce Niemców za jakiś czas, jak tam byłem, to pytam się, jak się to działy te ostatnie dni, prawda, potem. No więc był jeden z Niemców, taki mieszaniec, ojciec inny, matka inna. Jedno było Chorwatem, jedno było Niemcem. Strasznie Polakożerca, zresztą kiedyś złapał zbiega, trzymał go na muszce, dar się przez okno, ja siedziałem bliżej, więc do mnie się dar, prawda, żebym zapytał po polsku tego zbiega. Skąd zbieg? No bo nie był w żadnym pasiaku, prawda? Był w cywilnym ubraniu, skąd zbieg, bo chciał się dowiedzieć, jakiego obozu. Ja go tak zapytałem, w taki sposób zapytałem, żeby nie odpowiedział, prawda? No oczywiście tego zbiega zabrano, niestety, prawda? No ale na to wpływu ja osobiście nie miałem. No były różne rzeczy, że na przykład było to ciekawe bardzo, że były potem dyżury przy telefonach, bo w nocy były nieraz telefony z Berlina. I po jakimś czasie, ponieważ ten Dolla nie miał jednej nogi, miał protezę, więc kazano mnie siedzieć przy tych dyżurach. Ale ciekawa rzecz, no ja jestem Polakiem, ale dlaczego mi kazano siedzieć? Dlatego, że telefony były na przykład tej treści, że tam z Berlina, że wrogie samoloty alianckie nadlatują tam na to miasto, bombardują, lecą w tym kierunku. Ja miałem za zadanie po wysłaniu tego komunikatu walić w drzwi, bo w tym samym pałacu część zajmował właśnie Forstmeister z żoną. Miałem walić w drzwi, prawda, żeby ich obudzić i siadać na rower, jechać do wsi, do tych Niemców i walić im w okna i im to samo powtórzyć. Ostrzegać, tak. I ciekawa rzecz, był tam jeden Niemiec, również mówiłem, że Volksdeutsche, ale był jeden Niemiec, który pochodził z Rumunii, wyjątkowy Polakożerca, od świń wymyślał z początku mnie i tak dalej, złośliwy. Potem już jak widział, że ja coś umiem, do czegoś dochodzę, to się zmienił to. Ja z satysfakcją waliłem w szyby jego mieszkania i budziłem całą rodzinę. Tak. No różne były spotkania, na przykład kazano mi, bo ja i do pracy i w biurze i w terenie i nawet jak trzeba było, to mi dawano klucz od stodoły Forstmeistera, żebym tam poszedł po coś, no i poszedłem kiedyś z tym kluczem wchodzę, a tam są ludzie schowani, zbiegowie, prawda, także sytuacje były bardzo ciekawe. Ja to opisałem tak w skrócie, może nie wszystko w takiej książce, którą wydało nadleśnictwo Kolumna, Napisałem tego więcej, ale ponieważ on nadleśniczy się bał, że się nie zmieści, to wiele fotografii i wiele opisów zostało opuszczone. Ja tam opisałem kilku leśników polskich. Jednego Ukraińca, który wprawdzie nie pracował u nas, ale współpracował. Przed wojną był właśnie nadleśniczym, nazywał się Steciuk, Mikołaj Steciuk, który w Łodzi rozpoznał mnie właśnie w dyrekcji lasów w 1945 roku, co pan robi. Ja mówię, że zgłaszam się do Wrocławia, co pan robi. No jestem nadleśniczym w Szatku. Tego nadleśnictwa nie ma w tej chwili, ono jest włączone. Częściowo do nadleśnictwa Złoczew, częściowo do nadleśnictwa Kolumna, tutaj w dyrekcji łódzkiej. I mówi, ponieważ urodziłem się jako Krzemieńca, nazywa się Mikołaj Steciuk. Matka była na ski, więc polskie nazwisko. Ale mi zdecydowanie wyszło w rodzinie, także zgłosiłem się jako Ukrainiec. Niestety każą mi wyjeżdżać do Związku Radzieckiego, a ja nie chcę. Wspomnienia o nim też napisałem. Ciekawa sylwetka, urodzony koło Krzemieńca. Był w różnym wojsku rosyjskim, był daleko, daleko w Azji, był wszędzie. A potem pracował w lasach państwowych. Był bardzo sympatycznym człowiekiem. Nie wiadomo, co się z nim skończyło. Natomiast był drugi Ukrainiec, który się nazywał Kunica, Sergiusz Kunica. Sergiusz Kunica to był nadleśniczy przed wojną na listwie Sędziowice. On utworzył tak zwane tabele kubiczne Kunicy, które są, no może nie Ameryka, ale w każdym razie w porównaniu do tych, które my dajemy, prawda, czy kupują to uczniowie czy studenci, które są w formie książkowej, to one są niepraktyczne. Natomiast on wymyślił takie tablice. Ten Sergiusz Kunica był przed wojną nadleśniczym i no to, co mi mówiono, współpracował z Niemcami. I on w czasie wojny dostał, nie pracował już jako nadleśniczy, w czasie wojny przyjechał tu z Niemcami z powrotem, miał żonę zresztą, która nie znała polskiego, nie wiem jak to tam było, w każdym razie przyjechał do Polski, dostał zarząd, to Treuhänder, prawda, tak się to nazywało w języku niemieckim, tak zwane powierzenie, zarząd, dostał kilka zakładów przemysłowych drzewnych i właśnie ten Steciuk u niego pracował. Ale ten Kunica, no owszem, sympatyczny, elegancki człowiek, no ale podobno współpracował. Uciekł zresztą razem z Niemcami, jak wojna się skończyła.
Co to były te tablice Kunicy? Co to takiego?
Tabele kubiczne Kunicy to tabele do kubikowania drewna, takie, które się pozyskuje, bo dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj, prawda, elektronicznie się wiele rzeczy robi. Wtedy, za czasów moich, jeszcze do niedawna, mierzyło się długość drewna danej sztuki, długość i powiedzmy w połowie średnicę, prawda, lub przy niektórych rodzajach przy pierśnicy, prawda, ale to głównie średnice i trzeba było kubikować, prawda, nikt nie brał wzorem, czy coś były opracowane, ale one były w formie książkowej, takiej niewygodnej. On opracował to, bardzo prosta metoda, u góry, od góry na dół, od lewego do prawego były średnice, a w pionie po lewej stronie z góry na dół była długość i łatwo to było szukać. No nie Ameryka, jak się to mówi, ale może to pomyślane.
Panie Zygmuncie, wojna właściwie zdecydowała o tym, że pan troszkę przez przypadek został leśnikiem.
No może tak, no ale to ta jazda jeszcze do tego Poleszyna, o którym wspomniałem, prawda, jakoś tym leśnictwem mnie zainspirowała, że ja z podziwem, mimo że to były lasy prywatne, ale to nie był jakiś leśnik, no typu tego, że do pilnowania lasu, że tam czy od szkodników, od złodziei i tak dalej. To był leśniczy pełny, kwalifikowany leśniczy, były różne instrumenty pomiarowe u niego, mapy, urządzenia i tak dalej. Ja byłem zafascynowany, bo mnie jako smarkacza dopuszczano do tego towarzystwa kilkunastoletniego i zresztą, jak powiedziałem, wakacje tam spędzałem nieraz, także zafascynowany tym byłem. Ale na pewno to, że dostałem się w czasie wojny tam, to też na pewno to przybiło, jak to się mówi, tą decyzję. Dlaczego? Bo przez jakiś czas pracowałem również w czasie wojny jako robotnik, nosiłem worki, ale przez krótko u kolegi, którego rodzice podpisali Volksliste, utrzymali zakład drogeryjny i żebym ja nie nosił tych worków, przyjęto mnie jako Laufbursche, czyli po polsku chłopiec na posyłki, ale moim zadaniem było zarówno mycie podłóg, jak i jeżdżenie po towar, ale i sprzedawanie też w składzie aptecznym. Mnie bardzo zaciekawiło też, no bo łacina to, ja tego kolegę właśnie uczyłem łaciny w gimnazjum, byłem dość dobry z łaciny, mnie fascynowała też łacina, nawet zacząłem spisywać sobie tam niektóre przepisy i tak dalej. No ale potem, jak właśnie to mamie ktoś powiedział, bo byliśmy wyrzuceni z Pabiańsk, moja mama była z zawodu położną, właśnie w Petersburgu się tego uczyła i mamie ktoś powiedział, że szukają Polaka z językiem niemieckim. Ja byłem pierwszym Polakiem, którego przyjęto do tego Forzamtu. Natomiast pod koniec wojny, już kiedy już Niemców coraz mniej było, prawda, bo do wojska ich brali, przyjęto jeszcze dwóch Polaków, ale oni już tam, pracując przy technicznych rzeczach, języka niemieckiego nie znali, prawda.
Ile pan miał lat, jak się rozpoczęła wojna?
16 z hakiem, jak to się mówi, bo ja się urodziłem w styczniu 1923, czyli we wrześniu miałem niecałe 17 lat.
Wykształcenie, o którym pan mówił, łacina, język niemiecki, a jeszcze wspominał pan, że gra pan na fortepianie.
Nas uczyła moja mama, zresztą to wyniosłem w domu, mieliśmy dom muzyczny. Mama i mój brat graliśmy na pianinie i na skrzypcach. Uczyła nas mama, początki manowała na pianino, potem nas uczyła taka Rosjanka z Białych Rosjan, tak zwanych Białych Rosjan, to są też uciekinierzy, która była tutaj właśnie w Łódzkim, nazywała się Ludmiła Jegorowa. Szukam jej grobu na cmentarzu prawosławnym właśnie w Łodzi. Ona nas uczyła na pianinie, no a skrzypce potem uczyła nas też rodzina, która przyjechała z Azji, rodzina Nicze, słynna rodzina muzyczna. Ojciec ich był kapelmistrzem w armii carskiej i im się udało uciec tutaj też do Polski i właśnie ta Olga Niszówna nas uczyła na skrzypcach. Także to też w jakiś sposób czeka ukształtowało dzisiaj z wielką przyjemnością, jeżeli jestem w Łódzkim, bo tu leżą moi rodzice, ja mieszkam teraz w Sosnowcu, ale tu moi rodzice leżą w Pabiańcach, moi przyjaciele, sympatie, koledzy, nauczyciele. To niezależnie od tego, że zwiedzam wszystkie cmentarze w Łodzi z różnych wyznań, również prawosławnych, bo poznałem też w czasie wojny taką dziewczynę, która lepiej grała niż ja na pianinie. Byłem zauroczony, której matka była prawosławna. Niedawno odnalazłem grup właśnie w Łodzi. Takie trzy cmentarze kolejne, katolicki, prawosławny i ewangelicki. Ale wracając do tej muzyki, ta muzyka też mi dość dużo pomagała, bo jakoś wchodziło się w różne towarzystwa. Na przykład inspektor przyjeżdżał już w krakowskim, jak byłem przyjeżdżał w tym Nowym Targu, to nieraz mówiono, pan jest praktykacie, jak pan siada do pianina, jak pan coś zagra, prawda. No i tak to było. No wtedy, teraz już nie gram, prawda, ale teraz śpiewam dużo leśnych pieśni, łowieckich pieśni, zresztą też i piszę różne utwory. Ciekawa rzecz, że nigdy nie kochałem poezji, a teraz piszę wierszem. Napisałem właśnie w ubiegłym tygodniu tutaj na Bajarzach, bo tu parę lat temu mnie zachęcono, znaczy jeszcze może tak, że w Brynku, w mojej szkole, którą ja się, no jestem jedynym z tych wiekowych ludzi, który się tym Brynkiem w jakiś sposób opiekuje, interesuje i pomaga, zwłaszcza, że ostatnio pracowałem w dyrekcji katowickiej, więc mogłem coś pomóc też. Jestem tam, prawda, jak najczęściej. I ktoś mnie na takim szkoleniu, jedna z pań z Biłgoraja mnie namówiła do przyjazdu do Gołuchowa. Przyjechałem tu do Gołuchowa. Akurat w Gołuchowie z Brynka występował taki młody chłopak, bardzo ładny, ale go nie było. Wołają, Brynek, nic, to ja wyskoczyłem, zacząłem mówić o szkolnictwie, o szkole, o tym zacząłem śpiewać. No i od tej pory tu przyjeżdżam co roku albo piszę coś na Bajarzy. Początkowo występowałem w Szankach nawet. Do Pudła nie wszedłem, zawsze do jakiejś tam nadzwyczajnej nagrody dostawałem, czy wyróżnienia nadzwyczajne. Ale piszę teraz też i mówię do młodzieży, prawda, o leśnictwie, również ostatnio w zeszłym tygodniu. Krótka wzmianka o wojnie, bo 1939-2019. Powiedziałem im, że trudno mówić codziennie o Katyniu, o Smoleńsku, o Oświęcimiu, ale wtedy, kiedy dochodzi do dyskusji, trzeba pazurami bronić prawdy. No i tam dwa, trzy zdania, prawda, o wojnie. Ale mówię, tutaj zawsze coś opracowuję. W zeszłym tygodniu właśnie opracowałem tak zwaną zmianę warty, też wierszem, w którym piszę właśnie pożegnanie o tym pani Barbary Czołnik, Basi, która była tutaj kierownikiem działu edukacji, a przyjęcie Ali Antonowicz, która jest obecnie kierownikiem działu edukacji, jej wychowanka. No oczywiście wspomniałem o złotym inżynierze, dyrektora Rozmiarka, którego dostał w zeszłym roku w Warszawie, jak również to, że Gołuchów został nominowany do kuźni kadr języka polskiego. To jest w zeszłym roku. Rzeczy się działy, prawda, na zamku w Warszawie, wielka rzecz. I teraz co roku jestem tutaj w Gołuchowie, po prostu nie ma Gołucha bez mnie, to już nieraz jeżeli zachorujesz coś tego, to nawet dzwonią, prawda, dlaczego mnie nie ma, czy jestem, czy przyjadę.
Panie Zygmuncie, czas się powoli kończy tej audycji, ale chciałem pana prosić, żebyśmy zakończyli śpiewająco.
Dobrze, na przykład to morze, które po śmierci Andrzeja Zalewskiego po tym referacie dałem jednej z nauczycielek, żeby skserowała w ostatniej chwili mi to przewodnikowi. On skserowała, rozdała po sali, pokazałem rękoma powstać i cała sala śpiewała. Teraz, kiedy opluwają tak leśników i myśliwych, jest to bardzo aktualne. I tu śpiewamy zawsze na rozpoczęcie w Gołuchowie tych bajarzy, zawsze to śpiewamy. Stajemy dziś razem z bratani, jak jeden mąż, jak jeden mur. Obronie pusz i kniej oddani, od morza fal do szczytów gór. My, Borów włodarze, stajem przy sztandarze, dasz bór. Ta hasło brzmi, gra hejnał chór, dasz bór, dasz bór. Powtarza się i potem druga strofka. Do pracy więc w zgodnej gromadzie, bo wielki trud, bo pilny czas, tekst oryginalny. Wspierajmy się w znoju i radzie, my leśna brać o polski las. I znów my, Borów włodarze, stajem przy sztandarze, dasz bór, ta hasło brzmi, gra hejnał chór, dasz bór, dasz bór.
Kończymy pierwsze spotkanie z panem Zygmuntem Dużyńskim, leśnikiem, seniorem, by jednocześnie zaprosić państwa na jego drugą część za 2 tygodnie. Jednocześnie anonsujemy wakacyjne spotkania z kulturą leśną, którą kultywuje i poznaje młode pokolenie leśników. W wakacyjny czas na antenie Radia Rodzina będziemy emitować leśne gawędy, które prezentowali uczestnicy tegorocznego ogólnopolskiego konkursu Bajarze z Leśnej Polany imienia redaktora Andrzeja Zalewskiego w Gołuchowie w dniach 16 i 17 maja. Dziękuję państwu za uwagę. Dasz Bóg, dasz bór.